Rozdział 9. Zła się nie ulęknę. Czerwiec 2008 roku mijał nam na leczeniu ran. Wszystkie sprawy, nawet radości i problemy naszych dzieci zeszły na plan dalszy. Dlatego zaraz po zakończeniu roku szkolnego podjęliśmy decyzję o wyjeździe nad morze. Oczywiście do Darłówka. Było to o tyle trudne, że zostałem przez sąd zobowiązany do meldowania się w miejscu zamieszkania na policji 2 razy w tygodniu. Mimo wszystko uznaliśmy, że dla dobra rodziny warto jeździć w tę i z powrotem, byle tylko wyrwać się w inny świat. Każda spędzona wspólnie godzina wydawała nam się bezcenna. W trakcie tych krótkich wypadów z nadmorza do Warszawy, związanych z policyjnym dozorem, zaczęły pojawiać się niepokojące wieści. ABW nie odpuści. Pozałatwiaj sprawy, bo dla nich jedyną szansą na uratowanie twarzy jest areszt wydobywczy. Słowa moich informatorów i dziennikarzy były dziwnie zbieżne. Gdy mówiłem o tym obrońcom, kręcili z niedowierzaniem głowami. Nieodmiennie słyszałem brak podstaw. Tłumaczyli, że dowody to zeznania jednego człowieka, na dodatek z firmy, o której patologiach robiłem reportaże. Poza tym mijał 3 miesiąc od pierwszej rozprawy, a w żaden sposób nie utrudniam śledztwa. O areszcie nie mogło być mowy. Takie tłumaczenie przynosiło częściową ulgę. Ale tylko częściową. Złowróżbne słowa mimo wszystko utkwiły w mojej pamięci. Odrzucałem je, ale wracały jak bumerang. Darmo powtarzałem sobie, że pesymizm i gorycz są wynikiem własnych słabości. Darmo przypominałem sobie strofę Cypriana Kamila Norwida. Strzeż się rozpaczy, ta jest nieprzytomność. Albo niepamięć o najbliższym, Bogu. Chcąc nie chcąc, zacząłem rozważać najczarniejszy scenariusz. Początkowo czysto teoretycznie, a czasem coraz bardziej realistycznie. Wracając z Warszawy nad morzem do żony i dzieci, myślałem tylko o tym, jak uchronić bliskich przed tym, co może być nieuchronne. Myślałem o tym, z jakim bólem znieśli całą tę sytuację. Zwłaszcza żona. Przypomniałem sobie, jak kilka tygodni temu mówiła, że sytuacja ją przerasta i mimo starań nie potrafi sobie z nią poradzić. I widziałem, że tak faktycznie jest. Areszt wydobywczy, czyli w praktyce wielomiesięczna bądź nawet kilkuletnia izolacja, a na zewnątrz żona z dziećmi, już teraz na granicy wytrzymałości? Co będzie, jeśli poddana zostanie dalszej presji i fachowej obróbce? Pytałem sam siebie, ile jeszcze są w stanie wytrzymać. Do Warszawy wróciliśmy pod koniec pierwszego miesiąca wakacji. Żona z dziećmi, nieświadoma zagrożenia, pojechała dalej, do Białej Podlaskiej. Ja zostałem w oczekiwaniu na decyzję sądu. Byłem spokojny. Wierzyłem, że nie ma takiego sądu, który w oparciu o istniejący materiał dowodowy mógłby podjąć decyzję o moim aresztowaniu. Na kilkanaście godzin przed rozprawą spotkałem się jeszcze z księdzem Stanisławem Małkowskim, przyjacielem księdza Jerzego i moim. 28 lipca 2008 roku, na dzień przed katarzis, rozmawialiśmy o czekającym mnie nazajutrz procesie. W najprostszych słowach ksiądz powiedział mi, że będzie się za mnie modlił i żebym był dobrej myśli. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie w następnym tygodniu. Nie przypuszczałem, że dane będzie się nam zobaczyć dopiero po kilku miesiącach. Następnego ranka wstałem wcześnie rano. Napiłem się kawy, wziąłem prysznic, ogoliłem, ubrałem i pojechałem do mojej świątyni, kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Po mszy świętej i spowiedzi, z wiarą, że będzie dobrze, pojechałem na rozprawę. Posiedzenie trwało kilkadziesiąt minut i przebiegło zgodnie z oczekiwaniami. Prokurator powtórzyła argumenty wygłoszone w pierwszej instancji o tym, że analizowane są materiały zebrane w śledztwie i że sprawa jest poważna i tak dalej. Moi obrońcy sprawiali wrażenie zadowolonych. Do tego stopnia, że namawiali mnie, bym wracał do rodziny pozostającej w Białej Podlaskiej, że o decyzji sądu powiadomią mnie telefonicznie, bo jak mówili, tu się już nic nie wydarzy. Niemal zupełnie uspokojony, postanowiłem poczekać na ostateczne potwierdzenie dobrej wiadomości w moim kościele. Około południa zadzwonili zaniepokojeni przedłużającym się brakiem informacji pierwsi przyjaciele i członkowie rodziny. A już niespełna godzinę później przyjechało do mnie kilka osób. Od tego momentu modliliśmy się i dzwoniliśmy na zmianę. Ostatni telefon wykonałem o 16:00, w porze zamykania sądu. Wciąż nie było wiadomości. Poprosiłem adwokata, by informację wysłał mi SMS-em, ponieważ w kościele nie będę odbierał rozmów. SMS przyszedł pół godziny później. Był krótki. Zła wiadomość. Natychmiast zadzwoniłem. Nie umiem tego wytłumaczyć. To decyzja polityczna, odpowiedział krótko. Nie pamiętam, co mówiłem dalej. Uświadomiłem sobie, co oznacza dla mnie ta wiadomość. I straciłem poczucie czasu. Jak długo trwałem w stanie odrętwienia? Kilkadziesiąt sekund? Kilka minut? Czułem ucisk w okolicy żołądka, ale mimo to nigdy w życiu nie byłem tak spokojny. Otoczony gromadką przyjaciół i członków rodziny, usiadłem na ławce przy grobie księdza Jerzego. Niektórzy z bliskich próbowali dodawać mi otuchy, inni w bezsilnej bezradności milczeli. Milczałem i ja. Nigdy w życiu nie chorowałem na śmiertelną chorobę i nigdy w życiu żaden lekarz nie poinformował mnie, że wobec mojej choroby medycyna jest bezradna i zostało mi najwyżej kilkanaście godzin życia. Mieszanka uczucia goryczy, niewiary, rozpaczy, a jednocześnie jakiegoś niezmierzonego spokoju powodowała, iż czas stanął w miejscu. A ja sam miałem wrażenie, że lewituję nad ziemią. Siedząc tak przy grobie księdza Jerzego, robiłem rachunek mojego życia, które wydawało mi się skończone. Pod kościół napływali tymczasem bliscy i koledzy z czasów dzieciństwa i młodości. Byłem w desperacji. I zapewne na to musiałem wyglądać, ponieważ rodzina i przyjaciele nie odstępowali mnie na krok. Trwaliśmy tak dużą grupą przy grobie męczennika, nie wiedząc za bardzo, co począć. Diabeł był blisko, trzymał mocno i nie puszczał. Dochodziła 22, gdy Czarek Gmyz, kolega, z którym w latach 90. pracowałem w dzienniku Życie, powiedział, że najlepsze, co mogę zrobić, to zostać na terenie kościoła. I to właśnie tego konkretnego kościoła. Zajmowałeś się badaniem tajemnicy śmierci księdza Jerzego. Napisałeś o tym książkę. Jeżeli już mają cię aresztować, to niech się to dokona w tym konkretnym miejscu, a przez to całe wydarzenie nabierze wymiaru symbolu, tłumaczył. Postanowiłem, że nie ruszę się z kościoła i tu poczekam na funkcjonariuszy ABW. Gdy jednak już podjąłem decyzję, do naszej grupki podszedł ksiądz Zygmunt Malacki, proboszcz sanktuarium. Wysłuchał nas, chwilę pomilczał, po czym pokręcił głową. Panie Wojciechu, aresztowanie przy grobie księdza Jerzego może i miałoby wymiar symbolu. Zarazem jednak miałoby wymiar skandalu, którego wolałbym uniknąć. Decyzję jednak pozostawiam panu. Niech Pana Bóg błogosławi. Odszedł równie cicho, jak się pojawił. Nazajutrz około 9:00 rano udaliśmy się taksówką do notariusza, a stamtąd do naszego mieszkania na Bielanach. Po rzeczy przydatne mi w areszcie. Po drodze wytłumaczyłem żonie, że chciałbym jeszcze pomodlić się w moim kościele, bo nie wiem, kiedy znów będzie mi dana taka możliwość. Wytłumaczyłem jej, że nie mogę pojechać po rzeczy, bo już tam pewnie na mnie czekają, że musi pojechać sama, a ja w tym czasie ostatni raz, na prawdopodobnie bardzo długi czas, pomodlę się w moim kościele. Byłem opanowany i spokojny. Dalszą drogę odbyliśmy w milczeniu. W rzeczywistości od kilkunastu godzin myślałem już tylko o jednym, że to koniec. Koniec wszystkiego. Że nie zobaczę już nigdy ani żony, ani dzieci, ani pozostałych bliskich. Bałem się śmierci. Strach w takiej sytuacji to naturalne uczucie. Przywiązanie do życia jest tak wielkie, że w normalnych warunkach nie można sobie wyobrazić jego kresu. Ja także nie mogłem wyobrazić sobie tego kresu. Myślałem o Bogu, o tym, że jest nie tylko sprawiedliwy, ale przede wszystkim miłosierny. Chciałem wierzyć, że wybaczy mi to, co, jak sobie tłumaczyłem, muszę zrobić dla rodziny, by ją ocalić. Że w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, lepsze dla niej będzie ogromne, ale jednak ograniczone w czasie cierpienie, niż cierpienie rozłożone na wiele miesięcy, a może i lat, w trakcie których nie wiadomo, ile jeszcze zła się wydarzy. Miałem sucho w ustach, pot spływał po moich rękach, serce głucho łomotało mi w piersi. Nie potrafię opisać tego wszystkiego, co działo się ze mną. Ukląkłem przed obrazem Maryi w moim stałym miejscu i zacząłem modlić się tak, jak tylko może się modlić człowiek, który wie, że za chwilę spotka się z tym, co nieuniknione. Nie wiem, jak długo to trwało, może kilka minut, może kilkanaście. Wstałem z kolan i udałem się do wyjścia. Znajdowałem się w takim stanie, że właściwie było mi obojętne, co ze mną będzie. W takim momencie śmierć wydawała się już tylko wybawieniem, przyjacielem, który miał przyjść, by skrócić cierpienia. Myślałem o tym, by udać się w jakieś ustronne miejsce nad Wisłą. I gdy już byłem na progu świątyni, przypomniałem sobie słowa Czarka Gmyza. Jeżeli mają cię aresztować, niech zrobią to właśnie w tym kościele, niech to ma wymiar symbolu. Słowa te zabrzmiały w moich uszach tak dobitnie i wyraźnie, jakby mój kolega stanął tuż obok. Spojrzałem na zegarek, uświadomiłem sobie, że w kościele nie było żywego ducha, a najbliższa msza święta dopiero za kilka godzin. Popatrzyłem na bezchmurne niebo, na cudowny świat, w ten piękny lipcowy dzień. Słowa "niech to ma wymiar symbolu" uderzyły z całą mocą. Nie zastanawiając się długo, zawróciłem do świątyni. Ukląkłem w najciemniejszym jej rogu, wyjąłem żyletkę i przeciąłem żyły w nadgarstkach. Jak długo klęczałem w stanie całkowitego odrętwienia? Ile minut tak trwałem? W takich okolicznościach zatraca się poczucie czasu. Usłyszałem pochylającą się nade mną kobietę. Krzyczała. Podbiegł jakiś ksiądz, inni ludzie. Próbowałem przypomnieć sobie, jak tu się znalazłem, zrozumieć, co ja tu robię. Wokół siebie zobaczyłem krew. Zrobiło mi się niedobrze. Byłem bliski utraty przytomności. Następną rzeczą, jaką sobie uświadomiłem, była niewiarygodna cisza i białe, szpitalne ściany. Po nieustannym napięciu nerwów, po dniach życia w stanie zawieszenia, mogłem leżeć bez ruchu w czystej pościeli, w pokoju, gdzie oprócz mnie był tylko jeszcze jeden człowiek. Przypomniałem sobie wszystko. Spojrzałem na poszywane nadgarstki i łzy same napłynęły mi do oczu. Zrobiłem to. A jednak to zrobiłem i w swoich własnych oczach nie znajdowałem dla siebie usprawiedliwienia. Niech mi to Bóg wybaczy i niech diabli porwą tych ludzi o kamiennych sercach, którzy doprowadzili mnie na samo dno rozpaczy. Pierwsze 2 tygodnie spędzone w szpitalu praktycznie przespałem. Budziłem się na kilka godzin, by ponownie zasnąć na 20 godzin. Był to efekt napoły działania dużej ilości leków uspokajających i usypiających. Napoły ogromnego stresu wynikającego z sytuacji traumatycznej, w jakiej się znalazłem. Wiedziałem, że po tym, co przeżyłem, już nigdy nie będę takim samym człowiekiem jak wcześniej. Coś we mnie pękło i bezpowrotnie umarło. Zarazem jednak coś narodziło się na nowo. O tym wszystkim rozmyślałem przez kilka pierwszych tygodni, w trakcie których byłem niemal całkowicie odcięty od świata. Pozostawałem sam na sam ze swoimi myślami i paradoksalnie to był dobry czas. Praca umysłowa, bez książek, bo w pierwszym okresie pobytu w szpitalu nie mogłem skupić się na czytaniu, bez notatek, daje odmienną jakość przeżyć od pracy w normalnych warunkach. Działa o wiele silniej. Z każdym dniem coraz bardziej poznawałem realia życia na oddziale psychiatrycznym. Jakże odmienny był to obraz od tego, który lansowany jest zwłaszcza w świecie filmu. Po kilkunastu dniach spędzonych na sali obserwacyjnej, w której oprócz mnie przebywał tylko jeszcze jeden pacjent, starszy człowiek, który większość czasu spał i prawie w ogóle się nie odzywał, trafiłem do sali 8-osobowej. Moimi sąsiadami byli przeważnie pacjenci z depresją, ludzie poturbowani przez życie. Obserwując współtowarzyszy niedoli, nabierałem dystansu i właściwego stosunku do własnych przeżyć. Myślałem o słowach nie przeżyłeś, aby żyć, lecz by dać świadectwo prawdzie. Coraz mocniej zwracałem się w kierunku boskiej opatrzności. Od dziecka miałem skłonność do pogłębionej refleksji. Dużo się modliłem i rozmyślałem o Bogu. 5-krotnie odbyłem piesze pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy. W moim otoczeniu nigdy nie brakowało księży i ludzi uduchowionych. Dopiero jednak w szpitalu, po raz pierwszy w życiu od deski do deski, przeczytałem całe Pismo Święte. I to nie raz, a kilka razy. Dopiero tutaj uświadomiłem sobie, że szukając przez całe życie Boga, nie zauważałem Go w innych ludziach. Uświadomiłem sobie, że musiałem przejść tak wiele, by dostrzec rzeczy, których w tak zwanym normalnym świecie nigdy nie dostrzegałem. Przypomniałem sobie słowa doktora Wojciecha Zambrowskiego ze szpitala psychiatrycznego w podlubelskich Abramowiczach, gościa mojego telewizyjnego programu, który zwykł mawiać, że ludzie normalni, wrażliwi i dobrzy są u niego w szpitalu, a tak zwane wariatkowo zaczyna się za bramą. Nie rozumiałem go wówczas. Dopiero na oddziale psychiatrycznym szpitala Bielańskiego zrozumiałem, że miał sporo racji. Miałem szczęście, że trafiłem na ten konkretnie oddział, niezwykle kameralny, raptem 27 łóżek. Dobroci i fachowości, których tam doznałem, nie zapomnę do końca życia. Podobnie jak nie zapomnę większości pacjentów, których lekarze charakteryzowali jako ludzi z chorobą duszy. Na przykład taki M, młody, wrażliwy chłopak, któremu po samobójczej śmierci obojga rodziców i siostry świat zawalił się na głowę. Albo A. Wychowywana w domu dziecka, dla której wszystkim był narzeczony. Za kilka dni mieli wziąć ślub. Ale narzeczony zginął w wypadku samochodowym. Pozostała sama i nie chciała dłużej żyć. W pierwszej połowie października odwiedzało mnie coraz więcej osób. Wychodziłem na coraz dłuższe przepustki. Był to sygnał, że moja terapia zbliża się do końca. Przed odejściem z oddziału uścisnąłem pozostających tu pensjonariuszy, moich współtowarzyszy niedoli. Po 77 dniach wracałem do rzeczywistości i do świata, który wciąż wydawał mi się złowrogi. Jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu zaczęły do mnie docierać pierwsze informacje dotyczące mojej sprawy. Początkowo przedostawały się wąskim strumieniem, z czasem jednak coraz większą falą. Niektóre dobre, jak solidarność kolegów i znajomych, którzy nigdy nie zwątpili w moją uczciwość. Inne złe, jak informacje o podłości innych, na szczęście nielicznych osób. Jeszcze inne równie zaskakujące, co interesujące i wiele wyjaśniające. W dniu, w którym trafiłem do szpitala, wielu rzeczy się domyślałem, ale wciąż stosunkowo niewiele wiedziałem o szczegółach roli, jaką w całej sprawie odegrali pułkownik Leszek Tobiasz i marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. O pierwszym wiedziałem tyle, że był znajomym Komorowskiego, moim oskarżycielem i oczywiście to, co powiedział mi Marek. Dopiero pod koniec pobytu w szpitalu dowiedziałem się, że ten znajomy marszałka drugiej osoby w państwie był przestępcą, skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym. Zawodowo fałszywie oskarżał wiele osób, inwigilował hierarchów Kościoła katolickiego. No i odegrał kluczową rolę w sprawie opatrzonej kryptonimem Anioł, w ramach której szantażował księdza arcybiskupa Peca. Był także zaangażowany w sprawę ojca Hejmo oraz nieudaną próbę zdyskredytowania biskupa Michalika, odnośnie do którego próbował zdobyć informacje potwierdzające jego rzekomą współpracę z SB. Takimi i podobnymi działaniami pułkownik Leszek Topiasz parał się od lat. Jednak o roli tego człowieka w operacjach opartych o próby szantażu i nacisku dowiedziałem się dopiero na początku października 2008 roku, tuż przed opuszczeniem szpitala. Mniej więcej w tym samym czasie dowiedziałem się od zazwyczaj świetnie poinformowanego dziennikarza śledczego z Krakowa, Przemka Wojciechowskiego, iż Tobiasz, oficer WSI, jest także współpracownikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przemek nie chciał powiedzieć mi, skąd ma tę wiedzę. Zapewnił jednak, że jest to informacja stuprocentowo pewna. To, czego nie mógł dopowiedzieć mi Przemek, uzupełnił niezawodny Wojtek Wybranowski. Był wyraźnie podekscytowany. To jest historia bardziej śmierdząca, niż kiedykolwiek mógłbym przypuszczać, odezwał się. Tobiasz od lat niszczył życie wielu ludziom. Zajmował się pomawianiem innych ludzi o popełnianie przestępstw, których nigdy nie było, i był z tego powodu ścigany przez warszawską prokuraturę garnizonową. Ale nie koniec na tym. Wyobraź sobie, że był także podejrzewany o dużo poważniejsze przestępstwa, zahaczające o kontakty z rosyjskim wywiadem. Szkopuł w tym, że po objęciu przez Bondaryka szefostwa w ABW za pośrednictwem Komorowskiego związał się z tą służbą i Abwera ukręciła łeb wszystkim jego sprawkom. No i na koniec rarytas. Przeczytaj sobie to. Mówiąc te słowa, wręczył mi protokół przesłuchania w prokuraturze Bronisława Komorowskiego. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz o treści artykułu 182 i 183 KPK i pouczony o treści artykułu 185 KPK, oświadczam, że znam pana pułkownika Aleksandra Lichockiego. O ile pamiętam, to zetknąłem się z nim po raz pierwszy w roku 1990, gdy byłem wiceministrem obrony narodowej, a pan Lichocki chyba był szefem komórki kontrwywiadu zajmującej się ICMON. Kojarzyłem go jako osobę blisko związaną z generałem Bułą, ówczesnym szefem WSW. Obie postacie kojarzyłem ze sprawą niszczenia akt ówczesnej WSW. O sprawie tej meldowałem ówczesnemu ministrowi obrony narodowej, admirałowi Kołodziejczykowi oraz premierowi Mazowieckiemu. Zaowocowało to m.in. wnioskiem do prokuratury i skazaniem generała Buły na karę chyba 2,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem. Nie jestem w stanie określić, czy pułkownik Lichocki objęty był tym postępowaniem, ale wydarzenie to oraz dość powszechna opinia o związkach generała Buły ze służbami radzieckimi spowodowały, że przy reorganizacji WSW miałem istotny wpływ na to, że pan pułkownik Lichocki utracił funkcję i odszedł z wojska. Drugi raz pana pułkownika Lichockiego spotkałem w listopadzie 2007 roku. Zgłosił się do mnie poprzez pośrednictwo generała Józefa Buczyńskiego, swego czasu szefa Departamentu Kadr, a potem attaché wojskowego w Pekinie. Pan generał Buczyński poinformował mnie, że jest taki pan pułkownik, który może mieć istotne dla mnie informacje, także osobiście mnie dotyczące. Wymienił nazwisko pułkownika Lichockiego. Postanowiłem przyjąć go w swoim biurze poselskim przy ulicy Krakowskie Przedmieście. Było to około 19 listopada 2007 roku. Lichocki przyszedł sam. W rozmowie z nim nikt więcej nie uczestniczył. Pan Lichocki w rozmowie ze mną sugerował możliwość dotarcia albo do tekstu, albo do treści, całości lub fragmentu dotyczącego mojej osoby, aneksu do raportu WSI. Nie było dla mnie zaskoczeniem pojawienie się mojego nazwiska w aneksie. Wcześniej prasa sugerowała, że moja osoba ma być objęta treścią tego raportu. W rozmowie Lichocki nie określił wprost, ale że ma taką możliwość poprzez swoje kontakty. Nie określił żadnych żądań. Ja wyraziłem wstępnie zainteresowanie jego propozycją. Umówiliśmy się, że on odezwie się, gdy będzie na pewno miał możliwość dotarcia do tych dokumentów. Miał się wtedy do mnie odezwać poprzez telefon mojego biura. Jednak po kilku dniach pani Jadwiga Zakrzewska, poseł PO, przekazała mi, że chce się ze mną spotkać pułkownik z WSI, który jest jej sąsiadem. Spotkanie odbyło się w moim biurze poselskim. Rozmówcą okazał się nieznany mi wcześniej pułkownik Leszek Tobiasz. Według zapisów mojego kalendarza spotkanie miało miejsce 21 listopada 2007 roku. I tej daty jestem pewien. W kalendarzu niestety nie zapisano dnia spotkania z Lichockim, ale mogło to być około dzień lub dwa przed rozmową z Tobiaszem. Pułkownik Tobiasz powiedział mi, że ma dowody na korupcyjną działalność komisji weryfikacyjnej. Wśród osób zamieszanych w tę działalność wymienił pułkownika Lichockiego, członka komisji Leszka Pietrzaka i wspomniał o udziale w doprowadzeniu do spotkania z Pietrzakiem jakiegoś pośrednika. Tobiasz mówił, że chodziło o pozytywną weryfikację jego osoby i syna oraz że nagrał rozmowy z Lichockim oraz rozmowę z Pietrzakiem. Według ustaleń Tobiasza w sprawę korupcji miało być zamieszanych dwóch członków komisji. Nie wymienił, o jakiego członka poza Pietrzakiem miało chodzić. Z relacji Tobiasza wynikało, że wie o tym bezpośrednio od Lichockiego. Pod koniec rozmowy z Tobiaszem powiedziałem mu, że do mnie próbował docierać pułkownik Lichocki. Od samego początku rola Lichockiego wydawała mi się dziwna. Tym bardziej zachowałem dużą ostrożność i przeciągałem w czasie drugie spotkanie z nim. Lichocki bowiem odzywał się do mnie poprzez generała Buczyńskiego. Tobiasz chciał mi okazać zdobyte dowody w postaci nagrań. I na kolejne spotkanie, 3 grudnia 2007 roku, przyniósł je. Widziałem kamerę, dyktafon, kasety wideo i kasety do dyktafonu. Nie chcąc odsłuchiwać pozyskanych przez Tobiasza materiałów, poprosiłem tylko o pokazanie kadru z kamery z wizerunkiem Lichockiego. Jakkolwiek zarejestrowane na taśmie wideo sceny były kręcone z tyłu rozmówcy, to w pewnym momencie mężczyzna odwrócił się i zobaczyłem znaczną część profilu. Faktycznie, był to pułkownik Lichocki. Tobiasz pytał się, co ma z tym materiałem zrobić. Odpowiedziałem mu, że powinien to zabrać, a ja wyjaśnię to z odpowiednimi organami. O ile pamiętam, następnego dnia przekazałem powyższą informację ministrowi koordynatorowi Pawłowi Grasiowi oraz szefowi SKW pułkownikowi Reszce. Minister Graś następnie powiedział mi, że jest to sprawa, którą powinna zająć się ABW. Z uwagi nie tylko na korupcję, ale również na zagrożenie państwa. Po kilku dniach przeprowadziłem rozmowę z szefem ABW, panem Bondarykiem. Po pewnym czasie, myślę, że po około 2 tygodniach, Tobiasz stawił się w umówionym miejscu i czasie do dyspozycji ABW, która zajęła się tą sprawą. Nie jestem pewien, czy przed drugim spotkaniem z Tobiaszem, czy po nim miało miejsce moje drugie spotkanie z pułkownikiem Lichockim. Lichocki nie powiedział mi wprost, że ma dostęp do fragmentu aneksu. Ja go też specjalnie nie naciskałem, zachowując ostrożność, bowiem wszystko wskazywało na to, że jest to jakaś gra. Doszedłem do wniosku, że jest to prowokacja względem mojej osoby. Lichocki przecież musiał wiedzieć, że i tak przed opublikowaniem dostanę ten tekst do wglądu. Ja fotel marszałka objąłem z dniem 5 listopada 2007 roku, więc Lichocki po raz pierwszy docierając do mnie wiedział, że będę miał dostęp do aneksu. Kategorycznie stwierdzam, że Lichocki w zamian za ujawnienie mi fragmentu aneksu niczego nie żądał. Podczas drugiej rozmowy Lichocki nie potwierdził ani nie zaprzeczył możliwości dotarcia do aneksu. Chwalił się natomiast, że on sporo wie, że ma szerokie kontakty. Odniosłem wrażenie, jakby stawiał się do dyspozycji. Odpowiedziałem wymijająco, że w razie czego odezwę się. Więcej się z nim nie spotkałem. Tobiasz natomiast parokrotnie odwiedzał mnie w biurze. Próbował mi dalej opowiadać, był zaniepokojony, że nie udzielono mu instrukcji, jak ma się zachować. Ja, wiedząc, że jest już prowadzone postępowanie, odsyłałem go do ABW. Nie jest mi nic wiadomym, aby Lichocki proponował pozytywną weryfikację w zamian za korzyści majątkowe innym, poza pułkownikiem Tobiaszem, oficerom WSI. Ani aby komukolwiek innemu oferował aneks. Wiem o jego działalności hobbystycznej i biznesowej. O ile pamiętam, z firmą Polakwa przekazałem takie informacje szefowi ABW panu Bondarykowi. To wszystko, co mam do zeznania. Na pytania prokuratora. Zdziwiła mnie inicjatywa pana Lichockiego co do mojej osoby, jednak w rozmowie ze mną nie wyrażał żadnych pretensji związanych z przeszłością i moją rolą w odejściu jego osoby ze służby. Według mnie Tobiasz, relacjonując mi po raz pierwszy przedmiotową sprawę, nie wiedział, że Lichocki kontaktował się ze mną. Nie wiedział też o mojej roli w spowodowaniu odejścia Lichockiego ze służby w roku 1990. Nazwisko Wojciecha Sumlińskiego kojarzę jedynie z prasy, nie znam go osobiście. Leszka Pietrzaka także nie kojarzę. Nie kojarzę nic poza informacjami z mediów na temat ewentualnej sprzedaży aneksu spółce Agora. Nie wykluczam, że coś takiego mogło przewijać się w relacjach Tobiasza, ale nie pamiętam szczegółów. Nie kojarzę osoby Piotra Bączka, chociaż słyszałem informację, że jest to osoba odpowiedzialna w komisji za przecieki w sensie budowania negatywnego wizerunku WSI. ale nie są to informacje oparte o moją wiedzę. Raczej o cudze opinie. Nie słyszałem nic, aby pan Bączek miał sprzedać Agorze aneks za kwotę 1 000 000 zł. To wszystko, co mam do zeznania. Przynajmniej dla mnie sprawa była już tak klarowna, że bardziej klarowna być nie mogła. Koło się domykało. Wiedziałem już dość, by złożyć formalne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bronisława Komorowskiego. I tak też się stało. W zawiadomieniu, które 27 października 2008 roku złożyłem do prokuratury rejonowej dla Warszawy Woli, napisałem m.in. Obecnie zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na następujący scenariusz działań. Pułkownik Leszek Tobiasz skontaktował się z Bronisławem Komorowskim. Zeznania Leszka Tobiasza, że spotkanie z Bronisławem Komorowskim nie dotyczyło aneksu do raportu WSI, zostało przez niego obalone przez fakt, iż na spotkaniu z Bronisławem Komorowskim Leszek Tobiasz pokazywał nagrania swojej rozmowy z Aleksandrem Lichockim, opisane na wierzchu jako rozmowy o aneksie WSI. Spotkanie z Bronisławem Komorowskim zgodnie z zeznaniami Leszka Tobiasza odbyło się między 21 października a 3 listopada 2007 roku. Zeznania Bronisława Komorowskiego są sprzeczne z zeznaniami Leszka Tobiasza, gdyż Bronisław Komorowski twierdzi, że pierwszy raz spotkał się z Leszkiem Tobiaszem 21 listopada 2007 roku. Z okoliczności sprawy wynika, że Bronisław Komorowski złożył fałszywe zeznania. Przesunięcie w jego zeznaniach spotkania z Leszkiem Tobiaszem miało ukryć fakt, że spotkanie z dnia 19 listopada 2007 roku z Aleksandrem Lichockim odbyło się już po uzyskaniu informacji o przestępczej działalności Lichockiego. Po spotkaniu Bronisława Komorowskiego z Aleksandrem Lichockim dochodzi do kolejnego spotkania Leszka Tobiasza z Aleksandrem Lichockim, na którym ten ostatni twierdzi, że aneks kupiła Agora S.A. W dniu 23 listopada dochodzi do powiadomienia o sprawie ABW, w wyniku czego przeprowadzono czynności z zakresu techniki operacyjnej, które miały za zadanie sprawdzić kwestię możliwości skompromitowania komisji weryfikacyjnej WSI za rzekomy brak szczelności i handel aneksem. Po kilku miesiącach, które nie wykazały wycieku aneksu, Leszek Tobiasz, kontaktując się w tym czasie wielokrotnie z Bronisławem Komorowskim, zmienił swoje zeznania w ten sposób, że oskarżył fałszywie również mnie o żądanie korzyści majątkowej od niego za weryfikację w komisji weryfikacyjnej. Żądania te są sprzeczne z treścią zawiadomienia oraz sprzeczne z treścią oświadczenia notarialnego przedłożonego do akt sprawy, który Leszek Tobiasz sporządził bezpośrednio po rozmowach z Aleksandrem Lichockim. Ich zmiana wynikała z załamania się ustaleń w sprawie aneksu i chęci objęcia mnie podejrzeniami, aby spróbować wymusić zeznania w sprawie aneksu do raportu WSI. Z przedstawionego wyżej stanu faktycznego, oprócz fałszywych zeznań Bronisława Komorowskiego i fałszywych zeznań Leszka Tobiasza, wynika również fakt przestępstwa z artykułu 231 paragraf 22 KK popełnionego przez Bronisława Komorowskiego ze względu na chęć skompromitowania komisji weryfikacyjnej WSI, co miało osłabić wymowę aneksu o działaniach Bronisława Komorowskiego. Przestępstwo to polegało na tym, że Bronisław Komorowski, będąc urzędującym posłem i wicemarszałkiem Sejmu, nie zawiadomił o przedłożonych mu informacjach o potencjalnym przestępstwie przy weryfikacji żołnierzy WSI, tylko uczestniczył w operacji prywatnej prowokacji, polegającej na prowokowaniu Aleksandra Lichockiego i sugerowaniu mu możliwości otrzymania korzyści majątkowej w zamian za dostęp do aneksu do raportu WSI. Tego typu działania stanowiły przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, skutkujące odpowiedzialnością karną. Bronisław Komorowski ani Leszek Tobiasz nie mieli zgody na dokonywanie operacji kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej. Tymczasem z uzyskanych taśm w prowadzonym śledztwie wynika, że Leszek Tobiasz po rozmowach z Bronisławem Komorowskim podżega Aleksandra Lichockiego do popełnienia przestępstwa przekupienia członków komisji weryfikacyjnej w celu uzyskania aneksu do raportu WSI. Działanie to podejmowali Bronisław Komorowski i Leszek Tobiasz, wspólnie i w porozumieniu. A jego istota sprowadzała się do przekupienia funkcjonariuszy publicznych, członków komisji weryfikacyjnej WSI, aby złamali prawo, wynosząc aneks do raportu WSI. Fakt późniejszego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa nie zmienia oceny działań Leszka Tobiasza i Bronisława Komorowskiego. Motywacja ich działania może mieć wpływ na wymiar kary, a nie na ocenę czynu. Wniosek był dobrze uzasadniony i trudno było go odrzucić. A jednak odpowiedź, która nadeszła po kilkunastu dniach, jakoś mnie nie zaskoczyła. Sprowadzała się do informacji, że decyzja o tym, czy wszcząć śledztwo z mojego powiadomienia o przestępstwie Komorowskiego i Tobiasza, czy też nie, zostanie zawieszona bezterminowo, przynajmniej do czasu zakończenia mojego procesu. To zaś oznaczało jedno. Ktoś chciał, by śledztwa przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu nie było, więc śledztwa nie będzie. Ten ktoś cały czas trzymał rękę na pulsie i robił to naprawdę dobrze. Proszę to przemyśleć, odezwała się gładko pani prokurator. W jej głosie brzmiała mieszanina zatroskania i skondensowanej obłudy, która pewnie przyprawiłaby mnie o mdłości, gdyby nie to, że i tak już mnie mdliło. Z drugiej strony nie mogłem wyjść z podziwu dla jej niepospolitej umiejętności przeistaczania się w zależności od sytuacji. W świetle oczywistego dla mnie faktu, że o niczym tak nie marzą, jak o zamknięciu mnie na długie lata, nie potrafiłem patrzeć na nich inaczej niż tak, jak ofiara patrzy na siedmiometrową, szykującą się do skoku anakondę. Niepokoimy się o pana. Może gdyby pan napisał podanie? Tak, tak, właśnie. Dużo pan przeszedł, panie Wojciechu. Więc gdyby napisał pan podanie i dobrze to uzasadnił, to kto wie? Być może bylibyśmy gotowi rozważyć czasowe zawieszenie śledztwa. Pomyślałem, że także prokurator Andrzej Michalski minął się z powołaniem. Byłby z niego świetny aktor. Wytwórnia filmowa Metro Goldwyn Mayer zaproponowałaby mu dożywotni kontrakt. I proszę pamiętać, co kiedyś już panu mówiłem. Prokurator jest pierwszym obrońcą podejrzanego. My też jesteśmy ludźmi i gdy sytuacja tego wymaga, potrafimy kierować się współczuciem. Tylko przez jedną maleńką sekundę zastanawiałem się nad tą propozycją. Zwyczajnie nie wierzyłem we współczucie tych ludzi, których uważałem za wypranych z poczucia empatii czy litości. Byli zimni jak noc arktyczna i działali na zimno, z wyrachowaniem. Nieoczekiwaną ofertę byłem skłonny traktować raczej w kategoriach wygodnej dla nich ucieczki od sprawy i zaprezentowania się przed opinią publiczną od strony humanitarnej. Jesteśmy pewni, że materiał dowodowy jest mocny, a podejrzany winny, ale wskutek doznanych przejść nie jest w stanie brać udziału w śledztwie. Dlatego sprawę bezterminowo zawieszamy. Tak mógłby wyglądać wypuszczony w eter komunikat, gdybym przyjął propozycję prokuratorów. A więc tak chcieli to rozwiązać. Przypomniałem sobie słowa prokuratora Andrzeja Witkowskiego. Likwidacja to ostateczność, bo zawsze ściąga uwagę. Najpierw spróbują odebrać wiarygodność. Jeśli niewiarygodny jest człowiek, który dokonał ustaleń, to tym samym niewiarygodne stają się ustalenia, których dokonał. Jaką wiarygodność mają ustalenia przestępcy? miałem zostać przestępcą. Ale że pojawiły się komplikacje, postanowiono zrobić ze mnie człowieka szalonego, co byłoby równie skuteczne jak fizyczna eliminacja. Jaką wartość mają ustalenia wariata? Dlatego już po chwili wiedziałem, że nie będę mógł przyjąć oferty. Jej przyjęcie oznaczałoby dla mnie śmierć cywilną i zawodową. Byłbym żywy, ale tak naprawdę już bym nie żył. Sprawa mogłaby zawisnąć na lata, ja zaś pozostałbym z opinią człowieka winnego, niepopełnionych win, który teraz szuka ucieczki w tak zwanych żółtych papierach. Dlatego odpowiedziałem z całą mocą. Dziękuję za propozycję, ale żadnego podania pisać nie będę. Jednak będziecie musieli postarać się zrobić ze mnie przestępcę. Przeżyłem załamanie, ale dziś czuję się już na siłach, by brać udział w postępowaniu przygotowawczym. Prokuratorzy spojrzeli na siebie zaskoczeni. Zapewne nie co dzień byli równie humanitarni i nie co dzień ofiara tak reagowała na propozycję odroczenia egzekucji. Czy to pana ostatnie słowo? Zapytała prokurator. Tak. Proszę to jeszcze przemyśleć. Już przemyślałem. Psychiatrów było dwóch. Jeden z nich miał na sobie drelichowe spodnie i bawełnianą koszulę. Drugi długi, sięgający niemal samej ziemi fartuch. Patrzyli na mnie bez zmrużenia oka. Kamienne miny nie maskowały uczuć, przeciwnie, podkreślały malujące się na ich twarzach zimne nieprzejednanie. Nie musiałem studiować podręczników etykiety, by poznać, że nie są sympatycznie nastawieni. Świadczyło o tym pierwsze zadane mi pytanie. To luksusowe BMW stojące przed budynkiem. To pańskie? Pomyślałem o słowach Churchilla. Jak idziesz przez piekło, to się nie zatrzymuj. I odpowiedziałem przecząco. Ale jakieś Audi 8 to pan tu gdzieś zaparkował. Zadałem sobie w duchu pytanie, skąd biorą się tacy ludzie. Pomyślałem, co powiedziałby o nich ojciec Ryszard Przymusiński. Zapewne coś w rodzaju, wybacz im, bo nic nie rozumieją. Kilka miesięcy wcześniej odkryłem, że w Dolinę Strachu nie schodzi się w nieskończoność. Ale gdzieś tam znajduje się dno, a wtedy człowiek znów zaczyna się wspinać. Kilka miesięcy temu wiedziałem, że muszę umrzeć, ale nie umarłem, więc nic gorszego nie mogło już mnie spotkać. Istotnie, jak mawiał poeta, jest taka cierpienia granica, za którą się spokój zaczyna. Zresztą nic mnie już nie obchodziło. Przyjechałem na badania psychiatryczne do Tworek, zmuszony do tego decyzją prokuratorów, którym nie udało się mnie namówić, bym o takie badania poprosił. W efekcie 2 tygodnie po wizycie w prokuraturze dostałem wezwanie na przymusowe badania. Prokuratorzy wydawali się być zdeterminowani, by zrobić ze mnie wariata. I oto teraz stanąłem przed wysoką komisją, która miała ocenić, czy jestem poczytalny. Nie chce pan mówić? No więc dobrze, zacznijmy z innej beczki, powiedział ten w fartuchu. Jak pan myśli, dlaczego tu pana zaprosiliśmy? Ponieważ prokuratorzy zabrnęli w ślepy zaułek i nie bardzo wiedzą, co dalej robić z tą sprawą. Mam tak zanotować? Proszę tak zanotować. Jak pan sobie życzy. A czy czuje się pan zdrów? Zaintonował drugi z lekarzy. Czuję się mocno poobijany, jak człowiek po przejściach, ale jestem zdrów. To też mamy zanotować? Oczywiście. I zanotujcie jeszcze to, że przed przyjściem tutaj konsultowałem się z profesor Lidią Grzesiuk, psychoterapeutką i wykładowcą z Uniwersytetu Warszawskiego, która poinformowała mnie, że jeżeli nie będę się zgadzał z wynikami waszych badań, mam prawo się odwołać, a już następne badania muszą się odbyć w obecności wskazanych przeze mnie biegłych. Informuję zatem, że jeżeli podejmiecie próbę zrobienia ze mnie wariata, odwołam się na pewno. Prokuratorom nie uda się tak wyjść z tej sprawy. To także zapiszcie. W gabinecie można było usłyszeć przelatującą muchę. Cisza trwała dobre kilkadziesiąt sekund. Nim przerwał ją ten w fartuchu. Niech pan nam opowie swoją wersję wydarzeń. Opowiedziałem im wszystko po kolei. Długa to była opowieść, ale nie przerywali mi. Gdy skończyłem, patrzyli na mnie bez słowa. Nie wiem, o czym myśleli. Nie interesowało mnie to zbytnio. Pragnąłem tylko jednego. Jak najprędzej stąd odejść. Czułem się obco w tym obcym świecie i było mi wszystko jedno, czy uwierzono moim słowom, czy nie. Nie należałem do świata tych ludzi, w którym wszystko jest takie dwulicowe, a przy tym nieważne, jak w świecie cieni. Panie Wojciechu, jeżeli mogę tak do pana mówić, odezwał się ten w fartuchu. Mówił jakoś inaczej niż na początku spotkania, a może mi się tylko tak wydawało. Pan się bardzo różni od większości naszych klientów, którzy nie marzą o niczym innym, jak tylko o wyjściu stąd z opinią o niepoczytelności. Zatrzymał się na moment. Ale pan nie jest niepoczytalny. Pan rzeczywiście jest zdrów. I taką opinię dostanie od nas prokuratura. Powodzenia.